W rozdziale pierwszy werset. Pierwszy list Jana, przepraszam. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 werset. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy. Czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Jan mówi tutaj tak. Umiłowani, nie wierzcie każdemu, który do was przychodzi. I nie wierzcie każdemu, który do was mówi, albowiem wielu fałszywych wyszło na świat, po to, żebyście błądzili. Często z tego miejsca głosimy upamiętanie o tym, że musimy chodzić w duchu, o tym, że musimy wieść zwycięskie życie. Mało mówimy o tym, jak. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o tym, jak rozpoznać, czy głos jest z Boga, czy nie. I o tym, jak badać duchy. Temat mojego dzisiejszego kazania: badajcie duchy. I teraz, bracia i siostry, żebyśmy mieli pełną jasność, o czym będzie mowa, to chciałbym w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie ducha, czy pojęcie duch, żeby za każdym razem, kiedy będę używał tego termina, była pełna jasność. Więc pod pojęciem ducha, czy z definicji, ciało człowieka, czy w ogóle człowiek jako istota, czy byt, składa się z trzech części. Pierwszym jest ciało, namacalne, czyli można pomacać, tak? Można dotknąć, namacalne. Widać. To jest ciało. Jest dusza, na którą składają się nasze emocje, myśli i tak dalej. Dusza to już jest byt niewidzialny. Nie widzimy duszy. Ale ciało wpływa na duszę. I ostatnim elementem ludzkiego bytu jest duch. Duch człowieka jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Boga. I na ducha człowieka nie może oddziaływać ani dusza, ani ciało. Jeżeli człowiek rodzi się na nowo, w duchu rodzi się do rodziny Bożej i duch jest zapieczętowany. Czyli duch jest jednym z trzech elementów bytu czy osoby człowieka. Duch jest niematerialną siłą, mogącą mieć wpływ na emocje, na myśli, na zachowanie człowieka, na ciało i na duszę. Wpływa na zachowanie duch jako ta niematerialna siła, na przekonania oraz myśli człowieka. Przejawia się w myśli, w słowie, w zachowaniu, w dążeniach i sposobie postrzegania rzeczywistości. I teraz chciałbym, żeby przeskoczyła taka klapka. Zapamiętaliśmy, rozumiemy. Bo wtedy będę mógł przejść dalej. Duch wpływa na nasze ciało, duszę, dlatego że możemy mieć ducha, na przykład optymizmu. Wtedy jesteśmy weseli, pełni energii, mamy jasną wizję i cel. Albo ducha pesymizmu. Kiedy nie mamy wizji, kiedy nie mamy celu, kiedy jesteśmy stłamszeni, kiedy jesteśmy smutni. Jak widzicie, sama moja intonacja sprawia, że duch optymizmu to jest ten, który tryska energią, a duch pesymizmu to jest ten taki przegaszony. Więc widzicie, że jeżeli człowiek ma ducha określonego, to to wpływa na jego ciało i na jego duszę. Jeżeli mówimy o rzeczywistości duchowej, czyli o tej trudnej, bo o tej, której nie można pomacać, nie można dotknąć, bo jej nie widzimy, to mówimy o dwóch rodzajach sił. Jedna to jest Duch Święty, który wyraża się czy przejawia się w miłości, w pokoju, w zbudowaniu, w dobrych zamysłach. I jest duch zły, który wyraża się w zniszczeniu, w niestabilności, w złych zamysłach i w pożądliwościach. Amen? I tak jak mówię, duch jako ta niematerialna siła może wpływać na duszę i na ciało. I teraz tak, jak te duchy badać? Jan mówi: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Jeżeli pomyślimy o tym sobie tylko tak bardzo praktycznie, to czy wierzącemu człowiekowi jest potrzebny dar rozróżniania duchów? Ja nie mówię tutaj teraz o tym, żebyśmy jako specjaliści stanęli w tym miejscu i wypowiadali się, czy ja wypowiadał się na temat daru rozróżniania duchów, dlatego że dar rozróżniania duchów, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od Boga i nie ma recepty ani sposobu na jego uzyskanie. I to, że ja opowiem o tym darze, to nie znaczy, że my go zdobędziemy. Więc ja nie chcę dzisiaj mówić o darze rozróżniania duchów, tylko chcę mówić o to, jak na przykład przyglądamy się sytuacjom, czy przyglądamy się rzeczom w naszym życiu, to na podstawie prostych kilku rzeczy możemy określić, czy one są z ducha złego, czy z ducha świętego, czy z ducha Bożego, czy z ducha niebożego. I teraz jedno ciekawe zagadnienie w chrześcijaństwie dotyczy tego, jak duchy oddziałują na człowieka. I wiemy o tym, bo to jest takie oklepane hasło, że chrześcijanina mogą atakować demony. Słyszeliście o tym? Że są jakieś ataki demoniczne albo wpływy demoniczne, czy to, że siły zła po prostu sprzymierzają się przeciwko wierzącemu, żeby robić mu podgórkę. Czy ja jestem rozumiany w ogóle? Żeby robić wierzącemu podgórkę. I bracie i siostro, jest taka sytuacja, że im dalej jesteś w swoim rozwoju duchowym i im jesteś bliżej Boga, tym te wpływy na twoje życie mogą być bardziej nasilone. I teraz złe wpływy wyrażają się w różnych rzeczach. One wyrażają się na przykład w sposobach funkcjonowania ludzi, grup i tak dalej, w modach, w trendach, w tym, czy my za tym podążamy, czy nie, kształtują jakąś rzeczywistość wokół nas, czy my temu ulegamy, czy nie. O mniej więcej takie rzeczy mi chodzi. Teraz, żeby jeszcze bardziej to zdefiniować, czy włożyć w jakieś ramy. Po co mi jest dzisiaj potrzebny dar rozróżniania tego, skąd myśli, które dostaję, pochodzą, a skąd nie? Bardzo prosta rzecz. Ostatnio mnie i mojej żonie zdarzyło się nie zapłacić dziesięciny. I teraz słuchajcie. Stało się tak tylko i wyłącznie dlatego, że zrobiliśmy rzecz po staremu, czyli nie zapłaciliśmy dziesięciny w pierwszej kolejności. Później nagle okazało się, ups, nie starczyło. Nie mówię tego jako upadek, ale co teraz mi daje dar rozróżniania duchów? Jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to gdybym nie znał serca Ojca Boga i tego, co On o mnie myśli, to łatwo wpadłbym w samo potępienie. Dlatego, że wtedy przystęp ma zły i przychodzi i mówi: wzorowy chrześcijanin. Tak? Zrobił coś takiego. Jak to tak może być? Jak to tak może być? Dlaczego tak? I mogą mieć do mnie przystęp takie myśli, jeżeli nie wiem i nie jestem utwierdzony w tym, że Bóg jako miłujący Ojciec już dawno o tym wie. I On już dawno o tym wiedział. I teraz to, co ja muszę zrobić, to stanąć w szczerości serca i powiedzieć: tato, nie wyszło mi tym razem. I przepraszam, bo nie wyszło mi. I pokaż mi teraz i umocnij mi moje kroki w tym, żeby dalej mi wychodziło. I pokaż mi jeszcze, jak tą zaległą dziesięcinę mogę teraz nadrobić. I jeżeli ja potrafię rozpoznać te myśli moje i wyłapać je, skąd one pochodzą, to nie wpadnę w taki stan, w którym zły może mieć do mnie przystęp. Kiedy zły może przyjść do mnie i oskarżać mnie. Kiedy zły może próbować pozbawić mnie jakiegoś potencjału, czy wpędzić mnie po prostu w poczucie albo w stan, w którym będę mniej użyteczny jako naczynie dla Pana. I teraz rozpoznanie duchowe. Czy to jest nam dzisiaj potrzebne? Wielu mówi, że w czasach ostatnich wyjdzie wielu fałszywych proroków i będzie wiele fałszywych nauczeń. Będzie wiele fałszywych doktryn i będzie wiele rzeczy, które nie będą tak naprawdę z Ducha Świętego. Więc można powiedzieć, że jeżeli faktycznie żyjemy w czasach ostatnich dzisiaj, to rozpoznanie duchowe jest dla nas kluczowym. Może nie umiejętnością, ale kluczowe poznanie jest dla nas szczególną rzeczą i orężem w walce przeciwko zamysłom złego. Jeżeli chcemy dzisiaj budować Królestwo Boże efektywnie i chcemy je budować w oparciu o Jego słowa, to musimy rozpoznawać i badać duchy. Musimy badać, z czego to jest. Musimy badać, z czego to pochodzi i skąd się wzięło. Jaki ma charakter i do czego prowadzi. Jaki jest cel i tak dalej. I teraz chcę powiedzieć coś o swoich przeżyciach w tym temacie. Dlatego, że Bóg kilka rzeczy mi pokazał w moim życiu i dzisiaj tym chcę się z wami podzielić. Słyszeliście zapewne o czymś takim, jak padanie w duchu. Słyszeliście czy nie słyszeliście? Słyszeliście o czymś takim, jak padanie w duchu. Powiem wam teraz o swoich przeżyciach związanych z tym właśnie zjawiskiem. Kiedyś na tym miejscu składałem świadectwo o tym, jak z Moniką byliśmy w Norymberdze na konferencji przebudzeniowej Awakening Europe. To była konferencja poświęcona temu, żeby Europa od nowa, jako centrum chrześcijańskiego przebudzenia, poprowadziła wszystkie tutaj, czy po prostu ludzie, którzy się tam zgromadzili, żeby poprowadzili wszystkie narody Europy z powrotem do przebudzenia. Do takiego wielkiego przebudzenia, jakie miało miejsce na przykład na początku XX wieku. I tam była masa ludzi. W jednym dniu było ponad 26 tysięcy ludzi zgromadzonych na jednym stadionie. Masa ludzi. Chyba pierwszy raz byłem w ogóle na takim wydarzeniu, na którym było tyle ludzi. I doszło do punktu kulminacyjnego, kiedy zorganizowano miejsce na stadionie, żeby ludzie mogli wyjść i usługujący mieli namaszczać tych, którzy przyszli do służby. Mieli namaszczać ich do tego, żeby mogli efektywniej nieść Ewangelię w swoim środowisku, w swoim kraju i tak dalej. Bardzo dużo ludzi wyszło na ten stadion, na tą murawę, po to, żeby się o nich modlono. Najpierw była modlitwa o oddanie życia Jezusowi, później była właśnie modlitwa o namaszczenie, modlitwa o przysposobienie do służby, modlitwa o to, żeby Bóg objawiał. I pamiętam takie zdarzenie, że byliśmy tam razem z Moniką też na tej murawie, po to, żeby się o nas modlono. I kiedy usługujący zaczęli się modlić, to wyszli wolontariusze, którzy podchodzili do ludzi chcących tej modlitwy i modlili się o nich pojedynczo. I kiedy modlili się o przyjęcie Jezusa, różne rzeczy się tam działy. Ludzie upadali w duchu, ludzie trzęśli się niektórzy, ludzie jeszcze inni tam, jakieś inne mieli manifestacje. Ale chcę powiedzieć o tym, co dotyczy mnie konkretnie. Ja stoję tam na tej murawie i teraz przyjechałem na tą konferencję przebudzeniową z takim oczekiwaniem, że wyjadę stamtąd naładowany jak dynamit. Rozumiemy się. Miałem pewne oczekiwania. Przyjechałem z pewnymi oczekiwaniami, dlatego że naczytałem się, że wybitni mówcy, wcześniej oglądałem filmy, to wszystko mi się bardzo podobało. Miałem konkretne oczekiwania. Wyszedłem na tą murawę i teraz czekam, żeby te moje oczekiwania się spełniły. Czyli czekam na to, żeby przyszli ludzie, którzy nałożą na mnie ręce i nagle wszystko się odmieni. I czekam na tych wolontariuszy i Akurat w moim okręgu był taki Hindus, który biegał to tu, to tam, modlił się o tego, o tamtego, patrzę, jeden leży, drugi leży, trzeci leży, bach, bach. A ja, wiecie, czułem się tam bardzo wyobcowany w tym miejscu. I jak wam to powiedzieć? Czułem się tak trochę nieswojo, bo nie wiedziałem, czy te moje oczekiwania się spełnią. I czekam teraz na to, żeby zaczął się gość o mnie modlić. Miałem taki problem, że kiedy wyszedłem na tą murawę i usługujący zaczęli się modlić, to wszyscy tam przeżywają wielkie uniesienia, a ja stoję jak kołek. A ja stoję jak kołek i nie odczuwam właściwie za bardzo nic. I zastanawiam się teraz, czy z tymi ludźmi jest coś nie tak, czy ze mną jest coś nie tak. Oni modlą się dalej. Tam muzyka, wiecie, taka nastrojowa i w ogóle takie show. To wszystko było pożyteczne, bo tam wielu ludzi się nawróciło. Ale ja stoję jak kołek i ja nie czuję nic w środku. I mówię, o co chodzi, panie? Czy ja jestem ten ostatni bezużyteczny sługa w twoim królestwie, który nic nie odczuwa? I w końcu przyszedł do mnie ten wolontariusz. I wiecie co? I teraz zabawna sytuacja. Ja stoję z jednej strony i mam pewne oczekiwania i on stoi z drugiej strony i też ma pewne oczekiwania. Dlatego, że on przed chwilą modlił się o iluś ludzi i wszyscy padli. A ja jakiś taki, wiecie, niepodatny. I stoję i teraz sam nie wiem, co zrobić. I mówię, panie, ja symulować na pewno nie będę. Nie stoję tu w szczerości, jeżeli coś poczuję, owszem, jeżeli nie, to nie. I przyszedł do mnie ten Hindus z wielkimi oczekiwaniami. Modli się o mnie. Przykro mi, ja nic nie czuję. I modli się o mnie jeszcze tam bardziej intensywnie. Najpierw mi tutaj kładzie rękę na klatce piersiowej. Modli się, modli. Nic. Później kładzie mi rękę na głowie. Modli się, modli. I nadal nic. I wiecie co? Ja miałem oczekiwania, że coś się zmieni dzięki ludziom. A on miał oczekiwania, że ja padnę i w pewnym momencie zaczął mnie pchać. Mówię, o nie. Takich rzeczy to nie. I nie upadłem. No przykro mi się zrobiło, bo odszedł faktycznie tak jak taki, też się zawiódł. Więc przykro i mi się zrobiło, i jemu, bo ja się zastanawiam, czy ze mną coś nie tak. On się zastanawiał, czy z nim jest coś nie tak, bo no i tak się generalnie rozeszliśmy. Konferencja się skończyła. Wyjechaliśmy mimo wszystko z wielkim błogosławieństwem, bo byli bardzo namaszczeni usługujący. Ja kazania, które tam były głoszone na przykład przez Heidi Baker, pamiętam do dzisiaj, bo były bardzo namaszczone. Ale akurat sama ta modlitwa, która miała być teoretycznie tym punktem kulminacyjnym, niewiele przyniosła. I teraz to wszystko przywiodło mnie do takiej refleksji. Albo jeszcze zanim tą refleksję powiem, to powiem jeszcze o jednym przykładzie. Byłem dwa razy w życiu, albo raz w życiu, upadłem faktycznie pod mocą ducha i drugi raz byłem bardzo blisko. Pierwszy raz faktycznie zdarzyło mi się odfrunąć, kiedy w pilskim zborze modlił się o mnie brat pastora, pastor Olek. I faktycznie przez chwilę straciłem świadomość i upadłem. Ale po chwili się pozbierałem, wstałem i zacząłem się zastanawiać, co to dla mnie faktycznie miało znaczyć. Drugi raz byłem bardzo bliski tego, kiedy pastor się o mnie modlił w zborze. Więc jest coś w tym, że kiedy naczynie pańskie jest otwarte na przepływ Ducha Świętego, to Duch Święty przepływa i może dotknąć wnętrza człowieka w taki sposób. I teraz, bracia i siostry, po co ja w ogóle do was o tym mówię? Ja w ogóle do was mówię o tym po to, że ja po tych doświadczeniach moich zacząłem się zastanawiać, jaki ma cel upadanie w duchu. I tu jest potrzebne rozpoznanie duchowe. Dlaczego? Dlatego, że musimy ocenić, na ile jest to pożyteczne w Królestwie Bożym, a na ile nie. I teraz chcę uczynić coś jasnym. Ja nie neguję tego zjawiska, ani go nie krytykuję, ani nie uważam, że ludzie, u których się takie coś dzieje, nie mają namaszczenia. Jednak, jeżeli ja w duchu padnę i poleżę, ale to nie ma znaczenia dla mojego duchowego życia, w sensie takim, że ja się stamtąd podniosę i nie ma we mnie wewnętrznej zmiany, rozumiecie, do czego zmierzam? To wtedy nie mogę uznać, że jest to działanie z Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Pan powiedział, parafrazując, ja jestem zainteresowany Twoim sercem. Parafrazując, On powiedział, że ja jestem zainteresowany tym, co się dzieje tu, w Twoim serduchu. I teraz... Jaki mamy przykład? Albo czy jest jeszcze jakiś przykład, który można przytoczyć tak na potrzeby tego kazania? Mamy przykład z pierwszej księgi Samuela, z 19 rozdziału. Od 19 rozdział, od wersetu 20 do 24. Pierwsza księga Samuela. Saul ściga Dawida. Jest już po tym, jak Dawid pokonał Goliata. Jest już po tym, jak Saulowi zaczęła tutaj żyłka się powiększać, że Dawid ma większe powodzenie niż on. Jest już tutaj po tym, jak postanowił, że go zabije. I jest już tutaj po tym, jak zaczyna go prześladować. Co robi Saul, żeby zniszczyć Dawida? Posyła oprawców, żeby go schwytali i zabili. I teraz idą oprawcy. I co się dzieje? Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. A gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, żeby było jasne, oprawcy idą w dół, schodzą do wioski, do ramy gileackiej, do osiedla prorockiego. Tam są prorocy z Samuelem na czele, u których chroni się Dawid. I teraz schodzą ci oprawcy, a gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. Dalej. I donieśli o tym Saulowi. Wysłał więc innych oprawców, lecz także oni wpadli w zachwycenie. Toteż Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. Wreszcie nie wytrzymał i on sam udał się do ramy, a przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy sęk, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid? I odpowiedziano mu, w osiedlu prorockim w ramie. I dalej udał się tedy do osiedla prorockiego w ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie. I był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w ramie. Zobaczcie, Saul ściga Dawida. Saul dyszy chęcią zemsty i chęcią odegrania się na Dawidzie. Właściwie tylko za to, że Dawid zyskał większą popularność po pokonaniu Goliata. I też za to, że był nieposłuszny i za to, że władza królewska została mu odebrana. I Saul już o tym wiedział. I wyświetlcie jeszcze... Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a padłszy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy i Saul między prorokami. I teraz zobaczcie, zabawna sytuacja. Jest Saul, który ściga Dawida, posyła jednych oprawców, nic. Posyła drugich nieskutecznie, trzecich nieskutecznie. W końcu mówi, co to za oprawcy, idę sam. Poszedł sam do osiedla w ramie gileackiej i kiedy doszedł tam na miejsce, ogarnął go Duch Pański. I jest napisane, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc przed Panem. Na Saula stąpiło szczególne Boże namaszczenie. Na Saula wstąpiło szczególne Boże namaszczenie, które było zarezerwowane do proroków Pana, dla proroków Pana. Ale co jest jeszcze bardziej zabawne? Zobaczcie. Saul wstał z tego zachwycenia i mam pytanie, czy przestał prześladować Dawida? Czy jego serce się odmieniło? Czy jego zamysły wskutek tego, że trwał tam, można powiedzieć, nago, tak? Na ziemi przez cały dzień i całą noc. Czy to zmieniło coś w jego duchowym życiu? Nie zmieniło nic. Saul nie zmienił swojego postępowania ani nastawienia względem Dawida. I w tym przykładzie widzimy, że nawet jeżeli człowiek czegoś doświadczy w sensie duchowym, to niekoniecznie oznacza to, że to musi mieć duchowy skutek. I my czasem nie doceniamy tego, że modlimy się o kogoś. Bracie i siostro, pomyśl o tym. Wyciągasz rękę i modlisz się o kogoś. Obojętnie kogo. Spotkałeś kogoś na ulicy. Kogoś, kto chciał usłyszeć, albo jakoś tak się pokierowały okoliczności, że głosisz mu Ewangelię na ulicy. I naraz nic z tego nizowego poznajesz człowieka i już za chwilę głosisz mu Ewangelię, modlisz się o niego. I teraz słuchajcie, nie dzieje się kompletnie nic. On nie dostaje drgawek. On nie pada w duchu. On nie trwa w zachwyceniu. Ani nie dzieją się inne rzeczy. I teraz odchodzisz i myślisz, może się coś stało, może nie. Ale Bóg jest zainteresowany sercem, a nie tym, czy ktoś padnie tam na miejscu, czy nie. I o czym ja dzisiaj mówię? O tym, żebyśmy nie popadli w taką modę, czy w taki trend, że Duch Święty manifestuje się tylko w jakichś znakach. Duch Święty działa w cichości, dlatego, że Jemu zależy na sercu człowieka. Dlatego, że Jemu zależy na zmianie. Dlatego, że kiedy On widzi swoje dziecko i widzi, że dziecko nie przebacza, to On chce to serce przemieniać. To On chce, żeby to serce stało się mięsiste. On chce tą twardą skorupę grzechu przebić. I to nie musi się dziać w sposób spektakularny. Nie musi się to dziać w sposób wow. Może się to dziać w cichości. I tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie neguję tego, kiedy tak się dzieje. Ale to ma znaczenie i skutek tylko o tyle, o ile odmienia serce i wnętrze człowieka. I teraz, bracia i siostry, czy ja teraz głoszę taką doktrynę, w której mówię, zamknijmy się w takim razie w naszym zborze i nie róbmy nic więcej, żeby nie stykać się z ludźmi, którzy upadają w duchu? Nie. Nie. Dlatego, że w duchu i w chodzeniu z Bogiem potrzebna jest równowaga. Nie możemy stać się betonem partyjnym, że tak powiem brzydko, i pozostać tylko przy swoim, bo może nas spotkać to, co spotkało uczniów Jana Chrzciciela. Słyszeliście kiedyś o zwojach z Qumran? Zwoje z Qumran to są pergaminy, które zostały odnalezione w 1938 roku przez grupę archeologów. I one były stworzone przez sektę Qumran, taką grupę ludzi religijnych, którzy osiedlili się właśnie w tym Qumran i kultywowali tam swoją tradycję. Ci ludzie i ta sekta z Qumran to byli uczniowie Jana. I te pergaminy, które zostały odnalezione w 1938 roku, były napisane 400 lat po przyjściu Chrystusa. I teraz zobaczcie, jaka sytuacja. Jan Chrzciciel przychodzi przed Chrystusem i mówi, większy przyjdzie po mnie, taki, któremu ja nawet nie jestem godzien rzemyków u stóp wiązać. Przyjdzie po mnie taki, za którym wy macie pójść. A oni, ci uczniowie Jana, jak Jezus przyszedł i Jan Chrzciciel powiedział o nim: oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to oni zaszyli się w Qumran i zaczęli pisać pergaminy. Dlatego, że pozostali przy pokucie i przy chrzcie wodnym. Nie przyjęli łaski. Nie przyjęli łaski. Nie przyjęli zbawienia z łaski. Także jest potrzebna nam równowaga w tym rozeznaniu duchowym. Musimy rozpoznawać ducha i badać duchy w oparciu o to, co Bóg w nasze serca wlewa. I teraz mam jeszcze jeden przykład z tej samej księgi, z księgi Samuela, dlatego że Saul jest takim podręcznikowym przykładem. Saul jako król wielokrotnie jest przytaczany w kazaniach i często mówimy coś na zasadzie osądów, ale ja tego nie chcę robić. Chcę tylko pokazać, na co można się otworzyć przy braku rozpoznania duchowego. I teraz otwórzcie, czy wyświetlcie pierwszą księgę Samuela, 28 rozdział, wersety od 5 do 17. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. Saul czeka na wojnę z Filistynami, Pan nie daje mu odpowiedzi w sprawie wygranej albo przegranej. Saul zaczyna się bać, bo myśli: Pan odstąpił ode mnie. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. I wtedy Saul panikuje. Bo nie wie, czy ma grunt pod nogami. I wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I teraz czytamy ten fragment i mówimy: o co tu chodzi? Saul, król Izraela. I on mówi: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy? Co tu jest? Przysiągł jej Saul na Pana, że nic jej się nie stanie, dlatego że wcześniej wytępił wróżbitów, wróżki wywołujących duchy z kraju. I poszedł do niej i rzekł do niej król. I to już jest 13 werset. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Ona już tam zaczęła coś tam wywoływać. I powiedz mi, co widzisz. Nie bój się, lecz co widzisz? Ona mówi, że oszukałeś mnie, jesteś Saul. A on mówi: nie bój się, ale powiedz mi, co widzisz. I teraz zobaczcie, Saul otwiera się na działanie czegoś, co nie musi pochodzić od Boga. Dlatego, że Saul jako król jest o krok przed bitwą, czeka na rozstrzygnięcie bitwy, a Pan nie daje mu odpowiedzi. Traci grunt pod nogami i zaczyna panikować. I teraz zobaczcie, i rzekł do niej, i kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Aha, i mamy problem. Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Paradoks tego fragmentu polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ani to nie wynika w żaden sposób z kontekstu, że to, co zobaczyła ta wróżka i to, co Saul zinterpretował jako Samuela, faktycznie nim było. To znaczy, że to, co zobaczyła ta wróżka, wcale nie musiało być Samuelem, bo to nie wynika nigdzie z tekstu. Ani kontekst na to nie wskazuje. Wyszła nadludzka istota i mówi Saul, jaki wygląd jej. Ona mówi: starzec, co który wychodzi otulony w płaszcz. Poznał Saul, że to Samuel, i pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Zobaczcie, nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że to, co zobaczyła wróżka, to jest Samuel. A Saul przychodzi w panice i otwiera się na wszystko, co tam tylko się znajdzie, byle uzyskać odpowiedź. Zobaczcie, co się dzieje. Król Izraela pada na twarz przed wizją wróżki i oddaje jej pokłon. Rozumiecie? I oddaje jej pokłon. I jest gotowy przyjąć wszystko, co ona powie. I teraz Saul rzekł. Zobaczcie, jaką panikę w tym widać. Jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. My nadal nie wiemy, kto do niego mówi. Rzekł Samuel, dlaczego ty pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydał władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu Dawidowi. I to rzekomo mówi Samuel. I teraz zobaczcie, jakie to jest odkrycie. To, że Pan wydarł władzę Saulowi, a dał Dawidowi, wiedział każdy Izraelita. I Saul nie musiał iść do żadnej wróżki. Mógł się zapytać swoich najbliższych współpracowników i powiedzieliby mu dokładnie to samo. Bo wszyscy wiedzieli, że Saulowi została odebrana władza i że została dana Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zabalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. To samo mógł mu powiedzieć każdy z jego zastępów bojowych. To samo. A on, król Izraela, przychodzi, kłania się i czeka na to, co będzie powiedziane. I teraz punkt kulminacyjny. Nie chcę was zamęczyć. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. I teraz jest nam potrzebne tylko trochę rozpoznania duchowego. Tylko odrobina. Bracie i siostro. Zobacz. Saul w panice idzie do wróżki, otwiera się duchowo na przyjęcie wszystkiego tego, co tam będzie powiedziane. On oczekiwał pokrzepienia, a przyszło zdruzgotanie. Mało tego, słowa, które on usłyszał, spełniły się dlatego, że on w nie uwierzył. Dlatego, że otworzył się na to poselstwo. Będziesz ty i twoje synowie ze mną. I wiemy, że w tej bitwie, która się rozpętała później z Filistyńczykami, Samuel zginął. Przepraszam, Saul zginął. Więc jest nam potrzebne rozeznanie duchowe po to, żebyśmy wiedzieli, z czego jest głos, skąd pochodzi i jakie niesie ze sobą skutki i cele. I teraz na zakończenie, bracie i siostro, jak rozpoznać, czy to, co się dzieje wkoło, czy to, co ktoś mówi, czy to, co oglądasz w telewizji, czy film, który widzisz, czy muzyka, jakiej słuchasz, jak rozpoznać, czy to jest duchowe, czy nie? Zadaj sobie zawsze jedno pytanie. Jaki jest cel określonego działania i jakie on przynosi efekty, czy inaczej, jakie wywiera skutki? Podsumuję to tylko tak. W kościele zachodnim zaczęła się moda na, ja powiedziałem wcześniej tylko o padaniu w duchu, ale zaczęła się moda na przykład też na złoty pył, który spada z nieba, na namaszczanie olejem, na tak zwany święty śmiech, na rzeczy, które gdzieś zaczynają być bardziej efekciarskie niż głęboko duchowe. Co za pożytek, bracie, siostro, że ja padnę w ławkach, będę leżał przez 3 godziny, skoro wstanę i nadal będę takim samym człowiekiem. Co za pożytek z tego, że pójdę na nabożeństwo, w którym będę się śmiał do rozpuku, jeżeli wyjdę stamtąd i nic się nie zmieni. Co za pożytek z tego, że pokryje mnie cały pył złoty, tak jak podczas remontu czy szlifowania sufitu, jak ja wyjdę i będę nadal takim samym człowiekiem. I jaki powoduje skutek? Klendenen powiedział, jak umierał, blisko tego było, że zwiedzenia wyjdą z tak zwanego uznanego chrześcijaństwa. z zachodniego właśnie. To są drobne rzeczy, o których ja teraz mówię i ja nie wyczerpuję tego tematu ani trochę. Może kiedyś któryś z głoszących podejmie ten temat i rozwinie go znacznie szerzej. Ja dzisiaj tylko dotykam rzeczy, która jest bardzo oczywista i daje narzędzie do rozpoznawania tego, co jest grane. Jaki jest cel i jaki powoduje skutek? Jak sobie zadasz takie pytanie, odpowiedź masz jak w banku. Znajomość pisma, bracia i siostry, jest nieodzowna w takich sytuacjach. Gdybym ja w tej sytuacji z dziesięciną nie znał serca ojca, wpadłbym w samopotępienie i na jakiś czas byłoby mi ciężej spełniać to, co Bóg wlewa w moje serce. Oddaliłbym się od Boga i czułbym się nieprzydatny albo porzucony, na przykład. I objawienie Boga jako Ojca jest bardzo ważne w tym, żebyś wiedział, że jakkolwiek by nie było, On cię nie odtrąca i że zawsze ma o tobie dobre myśli. Pamiętacie Księgę Joela 2,18? Ja możecie wyświetlić tylko na moment. Księga Joela 2,18. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I On ma takie myśli. W zmiłowaniu, w wolności, w poruczeniu, w namaszczeniu, w błogosławieństwie. Jaki jest cel i jaki powoduje skutek? Jeżeli na to sobie odpowiesz, nie będziesz błądził. Jeżeli na to sobie odpowiesz, nie dasz się ponieść gdzieś tam, gdzie nie ma rzeczywistego działania duchowego. Amen.